Świat się zmienia.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też panią Małgorzatę Czernecką, psycholożkę, badaczkę z Human Power. Pani Małgorzata zajmuje się od wielu lat między innymi well-beingiem, dobrostanem. Bada pani kondycję firm, pracowników. Cóż jeszcze mogłabym dodać, pani Małgorzato?
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Myślę, że można też powiedzieć, że jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, więc już chyba mam wszystkie umiejętności i wiedzę, żeby móc rozmawiać o dobrostanie ludzi.
A właśnie, bo dzisiaj o dobrostanie, właściwie o well-beingu, zaraz będziemy rozgraniczać te dwa słowa, porozmawiamy, ponieważ 8 września mieliśmy Światowy Dzień Wellbeingu i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście to jest aż tak ważne, żeby ustanawiać dzień. Jest tyle ważnych rzeczy w życiu, tyle ważnych wydarzeń, a wellbeing dostał swój dzień w kalendarzu. Co pani na to?
No, ja powiem tak, że z jednej strony mam takie poczucie, że to jest chyba też takie święto, które ma cały czas jeszcze nadal nam przypominać, żeby o siebie dbać i zwraca na pewne rzeczy uwagę. Natomiast co do zasady, rzeczywiście no, o wiele ważniejsze jest to, żebyśmy każdego dnia z taką świadomością działali na rzecz tego, żeby równoważyć te wyzwania, które nas spotykają z tymi naszymi zasobami, prawda? Bo to jest taka, bym powiedziała, najbardziej ogólna, powszechna i taka dająca pełen obraz, czym ten well-being jest definicją, prawda? Czyli z definicyjnego punktu widzenia to mniej więcej to jest spotkanie się wyzwań z zasobami. I chodzi o to, żeby po prostu każdego dnia o te nasze zasoby dbać, i fizyczne, i emocjonalne, i mentalne, i nawet na poziomie tutaj duchowym, po to, żeby rzeczywiście no, móc sprostać temu, co przynosi nam rzeczywistość. A jak wiemy, to ostatnio z tym jest dosyć dużo problemów i wyzwań.
No właśnie, rzeczywistość pokazuje, że my mamy problem z taką równowagą i fizyczną, i psychiczną, że jesteśmy przebodźcowani. Myślę sobie, że to jest też trend światowy, to nie tylko w Polsce tak się dzieje. I pytanie, czy w świecie pędzącym, w świecie, kiedy mamy chaos informacyjny, kiedy jesteśmy bombardowani różnymi wiadomościami, kiedy mamy mnóstwo komunikatorów i z każdej strony coś dostajemy, czy w ogóle jest możliwe wypracowanie jakiegoś takiego status quo, żebyśmy potrafili jednak trochę być up to date, czyli wiedzieć, co się dzieje dookoła nas, a jednocześnie móc rezygnować też i nie mieć poczucia straty, że coś nas omija.
Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie i dla mnie każda taka decyzja o tym, czego my potrzebujemy, powinna być de facto bardzo połączona, że tak powiem, z naszą potrzebą, prawda? I tylko te potrzeby czasem niestety my postrzegamy w taki mniej dobry dla siebie sposób, czyli jeżeli ja mam potrzebę uspokoić swoje myśli wieczorem po ciężkim dniu i sięgam po telefon, scrolluję. Oczywiście internet daje bardzo dużo dobrych dla nas rzeczy, dostarcza nam rozrywki, zabawy, często poprawia humor, jest też źródłem informacji, ale jeżeli my to robimy na przykład wieczorem przed snem i scrollujemy tak, żeby się oderwać, trochę tak jakby rozładować to napięcie, które mieliśmy w całym dniu. Albo zaczynamy nasz dzień od sięgnięcia po telefon, bo to z reguły tak jest, że w tej chwili te budziki nasze są w telefonach i jak już sięgniemy ręką po telefon i o ile nie włączymy funkcji drzemka, no to później nagle tak już odruchowo zajrzymy, co tam, prawda, na podstawowych naszych pewnie ulubionych portalach, czy social mediowych, czy newsowych. No i to niestety ma już wpływ, prawda, czyli z jednej strony no, chcemy być aktywni i chcemy być na czasie, jak to ładnie pani powiedziała, up to date, ale z drugiej strony dobrze mieć świadomość, co nam służy, a co nie. Czyli te uświadomione potrzeby mogą być takie, chcę być na bieżąco, nie chcę czegoś stracić, mnie to ciekawi, zawsze tak zaczynam dzień, ale na głębszym poziomie to jest takie pytanie, czego ja dzisiaj potrzebuję, żeby ze spokojem zaczynać dzień bądź ze spokojem kończyć wieczór, po to, żeby na przykład nie wybudzać się w nocy. I jeżeli ja miałem intensywny dzień, to czy faktycznie scrollowanie, czy oglądanie seriali, czy czytanie wiadomości ze świata, które bardzo często też nam dają negatywny ładunek emocjonalny, jest najlepszą rzeczą, którą ja mogę dla siebie zrobić przed nocą, kiedy to życie i tak jest intensywne. Czyli to, co ja dzisiaj rekomenduję, to rzeczywiście to, żeby robić sobie taki detoks, taki pakiet minimum, który naprawdę zmienia, ale też no, powiedzmy nie budzi jakiegoś dużego takiego buntu, to jest to, żeby po prostu nie zaczynać poranka od wiadomości i nie kończyć dnia również z telefonem w ręku. I to wystarczy po prostu sobie postanowić na przykład godzinę po wstaniu z łóżka i godzinę przed pójściem, już położeniem się całkowicie spać, po prostu nie zaglądam do telefonu.
Myśli pani, że to już coś daje? Rzeczywiście przynosi to jakąś ulgę, jeżeli będziemy robili to systematycznie, innymi słowy, jeżeli będzie to nasz nawyk?
Tak. I to jest w ogóle, bardzo dziękuję za to pytanie, Pani Iwono, bo to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ są badania, które pokazują, że już 3 minuty czytania negatywnych wiadomości na portalach newsowych powoduje, że no tak 8 godzin później, tak pod koniec dnia, my w 30 prawie procentach mamy tendencję do tego, żeby ten dzień określać jako bardziej negatywny, to co nas spotkało, bardziej jakby nieszczęśliwe. W związku z czym to, co sobie też jakby wpuszczamy do naszej świadomości, ma ogromne znaczenie i ma wpływ na nasze samopoczucie, nasze emocje, tak jak potem postrzegamy różne rzeczy. Więc to jest bardzo ważne. I tu nie chodzi naprawdę o żaden radykalizm, o to, żeby potem mówić sobie, no tak, nie będę na bieżąco, prawda, teraz tyle się dzieje na świecie. Nie, nie, chodzi o to, żeby to rzeczywiście robić mądrze, ale też zauważać, że jeżeli jestem cały dzień w napięciu, w zadaniach, w pośpiechu, no to pytanie, jak wyhamować, prawda, ten nasz układ nerwowy wieczorem, żeby spokojnie pójść spać po to, żeby uruchomić procesy regeneracyjne. I pamiętajmy, że jesteśmy jak sportowe samochody, czyli po prostu mamy szybkie przyspieszenie, ale długą drogę hamowania i taka jest nasza biologia.
To jest bardzo ładne i bardzo takie obrazujące określenie, muszę to zapamiętać, długa droga hamowania. Tak. Państwu też proponujemy zapamiętać rzeczywiście tę metaforę. Wróćmy do well-beingu, czyli do dobrostanu. Czy te słowa można traktować wymiennie?
Tak, no w języku polskim jedynym takim właśnie określeniem, które tak dobrze rzeczywiście oddaje to angielskie słowo well-being, to jest dobrostan. W związku z czym jak najbardziej można to zamiennie używać. Obydwa w Polsce są rozpoznawalne jako równoważne słowa. No ale co do zasady, to co powiedziałam, jakby well-being ma bardzo dużo definicji, naprawdę bardzo dużo definicji. Ale taka, która myślę, że jest najbardziej pojemna, to ta, która mówi o tym, że wtedy mamy well-being, kiedy nasze zasoby fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe jakby równoważą się z wyzwaniami, które przynosi nam rzeczywistość. Jeżeli tutaj mamy równowagę i dbamy w dzisiejszych czasach o siebie, to jest duża szansa, że my ten dobrostan w takim subiektywnym odczuwaniu mamy. Natomiast jeżeli chociażby jesteśmy zmęczeni, niewyspani, coś nas boli albo coś się wydarzyło, co nas rozbiło emocjonalnie bardzo mocno, no to w tym momencie po prostu ten nasz dobrostan jest no, zaburzany i my to zaczynamy odczuwać. Ale też myślę, że dzisiaj chciałabym też bardzo mocno podkreślić to, co ja też obserwuję jako jakieś takie zjawisko takiej presji na to, żeby wszystko było takie super efektywne, również ten mój well-being, prawda? Czyli jak ja już coś robię, to żeby to naprawdę przyniosło mi korzyści, ale prawda jest taka, że nie zawsze jest tak, że to, co robimy, albo krótka przerwa, albo weekend, nam na przykład może naprawdę ten dobrostan polepszyć, bo może się okazać, że jesteśmy tak bardzo zmęczeni, że 15 minut przerwy w takiej presji, prawda, na wynik, że ten odpoczynek ma przyjść, ta regeneracja ma przyjść, czy weekend po prostu będzie za mało. Więc to jest też sztuka obserwacji, tak? I w well-beingu bardzo ważne jest to, żeby nie fundować sobie presji, nie przeginać tutaj, to nie jest jakiś wyścig z samym sobą, tylko naprawdę z taką uważnością i łagodnością, której dzisiaj nam brakuje, traktować siebie i wtedy ten dobrostan bardziej do nas będzie jakby przychodzić, czy będziemy go zapraszać do naszej codzienności.
Myślę, że warto tutaj powiedzieć o takiej formułce, o takim zdaniu, które ma chyba jednak nie do końca pozytywny przekaz. Coraz więcej psychologów zwraca na to uwagę, czy psychoterapeutów. Są takie hasełka, bądź najlepszą wersją samego siebie. Co to znaczy? To jest znowu takie ciśnienie na wynik, tak? Po prostu tak. Bądź sobą, zadbaj o siebie. Nikt nie jest idealny, wszyscy mamy prawo do słabszych dni i takie właśnie pompowanie, bycie tą najlepszą wersją, no i tak jesteśmy najlepsi, tak? Urodziliśmy się, mamy wartość od urodzenia do śmierci i teraz pytanie, co to jest, tak? I to też chyba przeszkadza trochę w tym dobrym samopoczuciu i well-beingu.
Tak, ale ja myślę, że w ogóle w dzisiejszych czasach my jako ludzie jesteśmy naprawdę w ogromnej presji, tak? I jak popatrzymy sobie na reklamy, popatrzymy sobie na Instagram, prawda, jakieś właśnie social media, ten świat, który sami sobie tworzymy i pokazujemy na zewnątrz. I to, co też ja zauważam, ale pewnie słuchacze też, którzy korzystają właśnie z takich social mediowych portali, zauważają też taki trend, że te osoby, które pokazują prawdę, czyli pokazują to, co dobre, ale też pokazują to, co trudne, zyskują rzeczywiście bardzo dużo tak zwanych followersów, czyli tych fanów, osób, które ich obserwują, bo tam jest właśnie ta autentyczność, której nam dzisiaj brakuje. A to hasło bądź najlepszą wersją siebie tak naprawdę jest dość mocno opresyjne, ja bym powiedziała, w tym sensie, że ona przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, miało być bardzo aspiracyjne i motywujące. I co do zasady, ja też nie chcę jakby z tym dyskutować, jeżeli ktoś rzeczywiście ma taki etap w życiu, że potrzebuje sobie tak mówić, tak, i się motywować, bo przez lata tego nie robił. to okej. Okay. Natomiast tutaj bardzo istotna jest uważność, dlatego że słowo najlepsza wersja siebie oznacza, że my nie możemy być w tej gorszej wersji w takim rozumieniu, prawda? To jest taka dychotomia. Lepszy, gorszy, to jest już oceniające, osądzające, bym nawet powiedziała, wartościujące. Coś jest lepsze, coś jest gorsze. A my po prostu jesteśmy tacy, jak jesteśmy. Mamy jakby różne odsłony siebie. I jeżeli ja dzisiaj mam gorszy dzień, bo z czysto fizycznego powodu mój organizm jest przemęczony, ja nim gorzej dzisiaj spałam, no to ja nie będę tak zwaną najlepszą wersją siebie, ale będę swoją prawdziwą wersją, taką, na którą dzisiaj energetycznie mnie stać. I to też jest okej. W związku z czym to hasło, bądź najlepszą wersją siebie, bardzo zakrzywia nam rzeczywistość. I też jest bardzo takie, bym powiedziała, opresyjne w tym sensie, że my musimy do czegoś aspirować, doskoczyć, dążyć. A prawda jest taka, że my dzisiaj mamy tak dużo presji i związanej z pracą i byciem na przykład rodzicem, prawda? Pracy musimy się na przykład rozwijać, ktoś tam od nas ciągle czegoś oczekuje, prawda? Głupie się nie rozwijać, tak? Dobrze jest mieć pasję, no bo przecież każdy teraz, no przecież ma takie możliwości, można rozwijać pasję. Trzeba być też dobrym rodzicem, tyle jest książek na ten temat i kursów. I to naprawdę nie pomaga. To jest coś, co burzy nasz well-being, a tak naprawdę jakbyśmy sobie spokojnie usiedli, poddychali, to te odpowiedzi na spokojnie w końcu do nas zaczną przychodzić, tak jak popatrzymy sobie na przykład, nie wiem, w zieleń, posiedzimy sobie na świeżym powietrzu, pooddychamy i nagle przychodzi wewnętrzny spokój, bardzo często w kontakcie z naturą. W związku z czym dobrze jest odłączać ten nasz umysł, który zawsze nam powie, że możemy więcej i lepiej, i skierować tą uwagę bardziej na ciało, tak, na jego potrzeby. Tam znajdziemy większy spokój, bo w głowie niestety jest różnie.
O, i w głowie bywa taki chaos, taka burza i takie pioruny, że rzeczywiście trudno to czasami ogarnąć. A wracając do święta, do Międzynarodowego Dnia Wellbeingu, przypomnę, że to 8 września, taki dzień w kalendarzu, można sobie zanotować. To pojęcie w Polsce jest bardzo świeże, nawet 10 lat nie minęło, od kiedy ono się pojawiło tak w szerokiej perspektywie.
Tak, to prawda. I generalnie jak sobie też spojrzymy historycznie, no to wcześniej zdecydowanie królowała branża, która była rozpoznawana jako branża wellness. I międzynarodowo jest to branża naprawdę bardzo silnie rozwinięta i rozwijająca się. I w tej branży wellness, z której też wywodzi się well-being, mamy i centra spa, prawda, jakieś centra sportowe, ale też mamy medycynę. Także to jest ogromny, ogromny rynek. Natomiast w Polsce rzeczywiście well-being bardzo mocno, powiedzmy, zyskał na popularności wtedy, kiedy go maksymalnie utraciliśmy, czyli mniej więcej 3 lata temu w pandemii. I ono oczywiście funkcjonowało wcześniej jako pojęcie w Polsce, natomiast nie było na niego takiej koncentracji, tak samo jak na zdrowiu psychicznym. Natomiast jak sobie pomyślimy w ogóle historycznie, kiedy my jako ludzie w ogóle, możemy powiedzieć, tak historycznie jesteśmy związani, jakby, czy ta koncepcja się w ogóle narodziła, bo wytracaliśmy ten nasz well-being, no to datujemy to na czasy rolnictwa, prawda, które się pojawiło. Więc jak sobie tak spojrzymy historycznie, kiedy my ten well-being utraciliśmy, no to właśnie w tamtych czasach, prawda?
Pani Małgosiu, pani wraz z zespołem bada well-being, dobrostan w firmach, w organizacjach. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście menadżerowie starają się dbać o dobrostan swoich pracowników? Ja wiem, że to idzie opornie i w różnych miejscach różnie to wygląda. Niektórzy w ogóle nie zwracają na to uwagi, ale czy jest jakiś postęp? Czy widzi pani światełko w tunelu? Czy są też jakieś rozwiązania, które można by wdrożyć?
Tak, to jest też bardzo dobre pytanie. Znaczy generalnie my jesteśmy w powolnej zmianie, ale w takim trendzie wznoszącym, dlatego że jak popatrzymy sobie w ogóle też na trendy takie globalne, to jednym z takich najważniejszych jest chociażby zdrowie psychiczne, które nam podupadło, ale też mówię globalnie, nie tylko w Polsce. Takim tematem kolejnym jest osamotnienie. To też jest bardzo ważne i rezyliencja, czyli odporność, powiedzmy, psychiczna, tak, na różne wydarzenia. I te trzy aspekty, można powiedzieć właśnie tutaj zdrowie psychiczne, osamotnienie, rezyliencja, ogólnie są jakby w takim obszarze trendu well-being. I teraz kwestia jest taka, że to, w jakim my jesteśmy stanie, w jakim my jesteśmy kondycji, powoduje, czy ma wpływ w ogóle na naszą produktywność, na nasze kreatywne myślenie, na to, jak my wykonujemy zadania, czy podejmujemy trafne decyzje, jak szybko działamy. W związku z czym pracodawcy zaczęli się tym tematem interesować, kiedy te aspekty podupadły, prawda? I badania pokazują, że no niestety tutaj dobrych wiadomości nie mamy, bo chociażby takie najbardziej znane badania mówią o tym, że do 2030 roku depresja będzie jednym z jedną z najgłówniejszych chorób, które będą dotykać ludzi, wyprzedzając i choroby serca i nowotwory. Jest to dość przerażające i statystyki też pokazują, że będzie trochę za mało wsparcia, pomocy w postaci psychologów, psychiatrów w stosunku do potrzeb, które są na rynku. Już dzisiaj się z tym bardzo mocno mierzymy. Oczywiście szansą tutaj też są rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, natomiast to prawdopodobnie jeszcze chwilę zajmie. A druga sprawa też jest taka, że no w obecności drugiego człowieka jakby my pewne rzeczy zyskujemy i wzmacniamy, prawda? Czyli tutaj no, sztuczna inteligencja nie rozwiąże problemu osamotnienia, być może tylko trochę go dotknie, żeby będzie go równoważyć, ale te największe wyzwania dzisiaj dotyczą faktycznie jakby naszej kondycji fizycznej, która rezonuje z naszymi emocjami, emocje wpływają też na nasze ciało, a to wszystko wpływa na nasz umysł, na naszą efektywność, na sposób myślenia, szybkość działania, trafność podejmowanych decyzji. I to jest w zainteresowaniu pracodawców. I jakby już podsumowując, widać trend taki wznoszący, bym powiedziała zwiastun zmiany, ale to głównie dlatego, że dzisiaj liderzy w organizacjach nie są w dobrej kondycji. I tak naprawdę to od nich zależy. Oni determinują styl pracy, kulturę organizacyjną i zaczyna się taka powolna transformacja wśród liderów. To jest bardzo dobra oznaka. Niedobrze, że to jest związane jakby z ich kondycją spadkową, natomiast rzeczywiście zwiększa otwartość na bardziej głębokie programy. Głębokie to znaczy dające i przynoszące zmiany. I ja to bardzo mocno obserwuję w swojej firmie, natomiast też obserwuję oczywiście w firmach, które mam okazję odwiedzać i z którymi pracować, więc coś zaczyna się zmieniać, ale rzeczywiście jak zwykle przez te trudne doświadczenia, prawda? Czyli nie profilaktyka, tylko już kiedy nam się mleko wyleje, to chcemy reagować.
No ale kropla drąży skałę. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście to światełko w tunelu jest i będzie coraz lepiej. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za to, co pani robi, bo jednak uświadamia pani organizację, menadżerów, miejsca pracy, jak ważne jest dbanie o siebie i o pracowników, że to w rezultacie przynosi obopólną korzyść. Małgorzata Czernecka, trenerka, psycholożka z Human Power, była dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Świat się zmienia.